Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest znakomity polski dyrygent Paweł Przytocki. Witam Cię.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Chciałoby się rzec, Pawle, jesteśmy na ty, znamy się od lat, że inaugurowałeś w ubiegłym roku Gdański Festiwal Muzyczny jako dyrygent, a w tym roku, już niebawem, inaugurujesz jeden z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie, czyli konkurs mistrzowski, tak jest w nazwie, imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie.
No tak, tak. I to jest dokładnie 17. konkurs.
No program zapowiada się, z tego co wiem, bardzo ciekawie, bo to będą laureaci poprzednich konkursów.
Tak, to jest w ogóle maraton, cały maraton, koncert cały będzie trwał 5 godzin, ponieważ jest poświęcony jednemu kompozytorowi.
Rachmaninow.
Jest w centrum. To jest akurat taki zbieg okoliczności, że ten Rachmaninow mi gdzieś towarzyszy cały czas. I teraz następuje jakaś przedziwna kumulacja Rachmaninowa, bo będą wszystkie koncerty fortepianowe, 1, 2, 3, 4 i wariacje na temat Paganiniego.
No to super.
Grać będą laureaci ostatnich edycji, począwszy od Aleksandra Corsandii, który wystąpi na samym końcu i będzie grał trzeci koncert. Shiori Kuwahara będzie grała czwarty, trzeci w ogóle kończy. Cały koncert jest ułożony w ten sposób, że wariacje zaczynają. Kun Moyin będzie grała wariację na temat Paganiniego, potem pierwszy koncert Rachmaninowa będzie grała Noriko Ogawa, znakomita pianistka, która zresztą nagrała komplet Rachmaninowa przed laty. I pierwszą część koncertu kończy drugim koncertem Juan Perez Floristan, zwycięzca ostatniego konkursu, ostatniej edycji. I potem jest przerwa, długa przerwa godzinna. Ona jest mi bardzo potrzebna i potrzebna jest też publiczności, no bo
no tak, to maraton.
Taka porcja do wysłuchania naraz jest trudna, więc musi być godzinna przerwa i potem właśnie po przerwie jest właśnie Shiori Kuwahara z czwartym koncertem i Aleksander Corsantia kończy całość.
No jak mówiłeś, ten Rachmaninow towarzyszy i to taka kulminacja, zamknięcie twojej karierze, to ja pozwolę sobie przypomnieć nagranie Symfonii Rachmaninowa z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Tak,
byłeś wtedy jej szefem artystycznym, to nagranie zrealizowano, nikt nie wierzył, że to jest możliwe w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.
Tak.
No i
tak.
Potem dzięki temu trafiłeś na estradę Stanów Zjednoczonych.
To znaczy, nie do końca tak było, bo Stany jakby poszły zupełnie niezależnie od tego nagrania. Ale być może, że też ta informacja o efekcie nagrania tej pierwszej symfonii mogła mieć też wpływ na zaproszenie mnie do Jerozolimy i do właśnie do Tel Awiwu. Ja tam występuję na otwarcie konkursu z orkiestrą Jerusalem Symphony. Tak są ułożone próby, że jest Jerozolima i jest Tel Awiw. Musimy jakoś to... No, to jest dość trudne technicznie do przygotowania, bo to będzie też transmitowane.
No tak, to jest inauguracja jednego z najważniejszych konkursów na świecie.
Tak.
No dobrze.
I znam zresztą tę orkiestrę już zdążyłem poznać. Dyrygowałem orkiestrą z Jerozolimy bodajże w 2013 roku. Świetny zespół, bardzo dobry zespół, a słyszałem ich na żywo pierwszy raz, jak właśnie przyjechali z Aleksandrem Corsantią do Polski na turnę. To były lata 90, koniec lat 90 mniej więcej. I wtedy właśnie wystąpili również w Łodzi, w Teatrze Wielkim Łodzi. Wtedy miałem okazję posłuchać tej orkiestry.
No i jak wrażenia? Zmarły niedawno Szewach Weiss opowiadał, że jak po wojnie i przed wojną przypływały statki z tych krajów właśnie, gdzie ta wojna się zaczynała, myślę tutaj o Europie, do Stanów Zjednoczonych i wysiadali właśnie obywatele narodowości żydowskiej, to jeżeli ktoś nie miał skrzypiec, znaczy był pianistą.
No dokładnie tak. Zespół w Jerozolimie jest ciekawy bardzo.
Będziesz dyrygował...
Kiedyś przecież też były takie czasy, że przecież język polski był praktycznie drugim językiem urzędowym w Knesecie.
No tak było.
Tak.
Będziesz dyrygował koncertem inaugurującym konkurs, czyli koncertem, który nie jest poddawany ocenie jurorów, bo przecież występują tam sami laureaci, ale ja pamiętam twoje występy jako dyrygenta w czasie konkursu z potencjalnymi laureatami. Była to Francja, Marsylia, konkurs skrzypcowy Cino Francescatiego i bardzo pomagałeś wtedy Dorocie Anderszewskiej, skrzypaczce, która zresztą dzięki tobie, grając Sibeliusa, zdobyła trzecią nagrodę.
Tak, tak było rzeczywiście. Pamiętam nawet, że pierwszą nagrodę zdobył R.S. Offer. On grał koncert Brahmsa i był jeszcze jeden uczestnik z Francji, zapomniałem nazwisko, ale to było doświadczenie, dlatego że ja tam wtedy musiałem przygotować chyba ze 12 różnych koncertów skrzypcowych. To prawdziwy maraton. I oczywiście nie wiedziałem, kto będzie grał w finale, więc musiałem się nastawić jednakowo na wszystkie. Tam, począwszy od Mozarta, skończywszy na drugim koncercie Prokofiewa, tam to ogromny repertuar był do wyboru.
Ale no ja to pamiętam moją rozmowę z Łukaszem Borowiczem podczas przedostatniego konkursu leniawskiego, no i laureatka pierwszej nagrody Veliko Czumburidze w finale. Łukasz powiedział mi, że się postarzał po tym wykonaniu jakieś 5 lat.
No, ja wtedy pamiętam, że po tym konkursie, po finale Cino Francescatiego wróciłem do hotelu i leżałem nieżywy, przez godzinę nie ruszając się, i nagle telefon dzwoni do pokoju. Wtedy jeszcze nie było komórek przecież. Odbieram telefon przez recepcję i w słuchawce usłyszałem głos Jerzego Semkowa, który był jurorem, który do mnie dzwonił z gratulacjami, z wyrazami uznania. I od tamtego czasu bardzo, bardzo miło sobie. Ilekroć Jerzy Semkow dyrygował gdzieś w Polsce, zawsze starałem się być na jego koncertach i zawsze przyjść i pozdrowić go. Jego głos wtedy był dla mnie bardzo ważny, dlatego że po takim wyczynie to jest po prostu biegunka myśli. Człowiek właściwie nie wie, w jakim jest świecie, i wtedy ten jeden telefon bardzo przyjazny i bardzo przyjemny i taki spokojny przywrócił mi pewną równowagę psychiczną, umysłową.
Na inaugurację konkursu w Tel Awiwie, konkursu imienia Artura Rubinsteina, muzyka Sergiusza Rachmaninowa, w Polsce też zaczyna pojawiać się ponownie muzyka kompozytorów rosyjskich. Wiem, że w Łodzi, gdzie jesteś szefem artystycznym, to funkcjonuje. Niedawno w Gdańsku także był wykonany konkurs Czajkowskiego. Co o tym myślisz?
To znaczy, wydaje mi się, że ani Czajkowski, ani Rachmaninow nie ponoszą żadnej winy za to, co się dzieje. Oni nie pracowali w dziale propagandy, ani nie kształtowali w żaden sposób umysłów społeczeństwa rosyjskiego. W muzyce Rachmaninowa jest tyle miłości do drugiego człowieka, tęsknoty, żaru, uniesienia. To jest muzyka, która jest tak bliska człowiekowi, że nie można tego w ogóle wiązać. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tematu Filharmonii Łódzkiej, bo chciałbym przypomnieć również, że jadąc na ten koncert otwarcia, galę otwarcia konkursu imienia Rubinsteina, w pewnym sensie jadę również jako dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, która nosi imię Artura Rubinsteina. To jest wielka odpowiedzialność i jednocześnie wielkie wyróżnienie dla mnie, bo to w tych dwóch, ten kontekst Artura Rubinsteina w Łodzi, w Polsce, w Filharmonii i w Tel Awiwie, to jest bardzo silne połączenie. Ale wracając jeszcze do muzyki kompozytorów rosyjskich, myślę, że gdyby Rachmaninow żył w czasach współczesnych teraz, byłby posądzony przez władze Moskwy o zdradę i kto wie, nie zostałby skazany wyrokiem zaocznym oczywiście, bo był jednak obywatelem Stanów Zjednoczonych, miał paszport amerykański, ale ta mentalność, która tam się pojawiła teraz, ona by odrzuciła takich ludzi właśnie jak Rachmaninow, jak Strawiński, ludzi, którzy byli obywatelami świata, ale w rozumieniu tej władzy, która tam jest, oni są zdrajcami. Byliby zdrajcami. Oczywiście to jest moje gdybanie. Jak Bruckner nie ponosi odpowiedzialności za Hitlera, jak i Bach nie ponosi odpowiedzialności. A przecież przypominam, że druga część symfonii Brucknera była przez cały dzień w rozgłośni radiowej w Berlinie emitowana po śmierci ówczesnego wodza Niemiec. I to w żaden sposób nie przeklina tej muzyki, nie zamyka. Bruckner, który nie miał o tym, nie mógł mieć nawet żadnego pojęcia o tym, jak jego muzyka zostanie wykorzystana przeciwko innym narodom, przeciwko innym ludziom. To są sprawy,
to są takie zawiłe historie, które powodują, że nie możemy nigdy oceniać niczego w takim czarno-białym zestawieniu, bo nic nie jest jednoznaczne. Zawsze jest wiele pytań i wiele odpowiedzi.
Tak, ja sobie przypominam tą ustawę, którą Duma ukraińska w Kijowie w 16 bodajże czerwca w ubiegłym roku uchwaliła, która wyraźnie mówiła, że wszystko, co jest po 91 roku skomponowane, napisane czy namalowane w Rosji, podlega restrykcjom. Nie ma prawa się pojawić w Ukrainie. Ale tak jakby z tej ustawy wynika, że wszystko, co było wcześniej, a przecież Prokofiew urodził się w Charkowie. Wracam do początków w ogóle historii filmu.
No tak. No. Mówimy teraz o muzyce filmowej Prokofiewa. Tak czy
ale inaczej... w ogóle filmu jako takiego, prawda? Tak. Eisenstein i skąd się właściwie pomysł na Hollywood wziął, no to przecież to przywędrowało.
No przywędrowało to wszystko z Europy i też zawdzięczamy to wszystko, jeśli mówimy o Hollywood jednej nacji. Tak czy inaczej wielkie gratulacje, bo to myślę jest wyróżnienie dla dyrygenta ogromne.
Ogromne.
Współpraca raz z takim zespołem, z takimi solistami przy okazji takiego wydarzenia. A czy w najbliższej perspektywie jakieś jeszcze takie konkursowe zjawiska w twoich planach są?
Chyba nie ma. Ja w ogóle, jeśli chodzi o konkursy i akompaniowanie na konkursach, to też miałem bardzo przyjemne i ciekawe doświadczenia na konkursach wiolonczelowych imienia Lutosławskiego w Warszawie. Ale też pamiętam bardzo dobrze, tam w Warszawie były dwa konkursy, dwie edycje byłem przy tym. A potem pamiętam świetnie konkurs fletowy imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Też świetny konkurs, może nie jest aż tak mocno promowany, ale tam przyjeżdżają się genialni fleciści z całego świata. Nie wspomnę o jurorach i miałem właśnie przyjemność również na tym konkursie akompaniować wtedy, tylko że to było o tyle łatwiejsze, że na takich konkursach był zawsze obowiązkowy koncert wiolonczelowy Lutosławskiego. Na konkursie fletowym był obowiązkowy koncert fletowy Krzysztofa Pendereckiego, natomiast na innych konkursach to jest trudniej, bo jest loteria. Mam w planie w Rzeszowie jest konkurs muzyki polskiej. On się odbywa na początku lipca i tam też będzie podobna sytuacja. Będę miał do przygotowania razem z Łukaszem Borowiczem łącznie 8 akompaniamentów. Tylko, że tutaj dzielimy się.
Tylko was będzie dwóch.
Dwóch, tak, no bo to nie sposób, bo tam będzie i koncert, pierwszy koncert fortepianowy Aleksandra Tansmana i będzie koncert fortepianowy Miłosza Magina. Będą etiudy symfoniczne Artura Malawskiego i będzie koncert fortepianowy Melcera. Więc potężne, nieznane dzieła, ale wszyscy kandydaci, no ciekawe, którzy się zgłosili do końca lutego, wszyscy mają w repertuarze te koncerty. Wszyscy przygotowują te koncerty.
No ale to dalsza przyszłość, a ta najbliższa przyszłość, za chwilę przypomnijmy, którego to będzie dokładnie?
14 marca.
14 marca, czyli za 4 dni maraton Rachmaninow razy 5 w Tel Awiwie pod batutą Pawła Przytockiego. Gratulacje i
bardzo
trzymamy
dziękuję.
Kciuki, żeby to wszystko
nadzieję,
jak najlepiej wyszło.
I mam nadzieję, że maraton nie będzie, jakby to powiedzieć, zakończenie mojej kariery poprzez 5-godzinny wysiłek fizyczny, tylko przetrwam to skutecznie i w pełni sił wrócę do następnych koncertów.
Trzymamy kciuki, będzie na pewno dobrze. Paweł Przytocki był Państwa i Radia Gdańsk gościem.
Serdecznie zapraszam.